Podcast o muzyce filmowej Score and the City kończy właśnie 5 lat. Z tej okazji chcę przypomnieć Wam niektóre ważne dla mnie odcinki z archiwum. Być może zapodziały się gdzieś w gąszczu materiałów, bo w tej chwili odcinków jest już ponad 150. Niezmiennie dziękuję, że jesteście. Jeśli słuchanie Score and the City sprawia Wam przyjemność, to oceńcie podcast, puśćcie go dalej albo po prostu do mnie napiszcie. Dobrego urodzinowego słuchania. Magda. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie nagrywałam podcastu Score and the City o tej porze. Jest 9 rano, ale to też dlatego, że mój gość jest bardzo trudny do złapania w innym momencie, bo nieustannie się przemieszcza za swoją pracą, która bardzo mocno związana jest z muzyką, choć na pierwszy rzut oka powiemy, że nie. Uzależniony od sztuki, przez wiele lat oficjalny fotograf Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, autor wybitnych portretów, muzyków i nie tylko, takie nasze oko za kulisami, łapacz wszystkich emocji, które się tam pojawiają, fotografował filharmoników berlińskich, filharmoników wiedeńskich, kompozytorów, aktorów, muzyków, dyrygentów, taniec, operę, architekturę. No, może najkrócej powiedzieć, że jego zdjęcia brzmią, grają i mają taką moc bycia czymś żywym, a nie tylko takim obrazem zamkniętym w kadrze. Bartek Barczyk, dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do twojego podcastu. Jest mi strasznie miło z tobą tutaj być, poznać cię i mam nadzieję, że coś ciekawego ode mnie wydobędziesz. Będę się starał.
Nie mam w ogóle wątpliwości, bo twoja praca, którą obserwuję od wielu lat, jest niezwykle fascynująca. Powiedz, jak uchwycić nieuchwytne, bo ty zajmujesz się, dotykasz takich rzeczy, jak powiedziałam właśnie, muzyka, sztuka w ogóle, które bardzo ciężko, nie wiem, zapisać, zamknąć w jakimś pudełku. To wszystko jest takie ulotne.
No, dla mnie to jest proces. Tak naprawdę ja cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu podróżuję ze swoim aparatem między różnymi filharmoniami, miejscami, gdzie odbywają się między innymi koncerty muzyki klasycznej, bo tak jak wspomniałaś, rzeczywiście jestem uzależniony od muzyki klasycznej od dłuższego czasu. I w zasadzie to moje uzależnienie jest już tak beznadziejnie głębokie, że nie wyleczył mnie już chyba nikt z tego.
Ale to zdrowe uzależnienie, tak. Nie zalecamy terapii tutaj. Żeby.
Tak, to jest jedno z tych bardzo zdrowych uzależnień. Mówimy oczywiście w cudzysłowie z lekkim uśmiechem. Ja po prostu szukam tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie, które mi zadałaś, więc nazwijmy tą moją wędrówkę z aparatem w świecie muzyki klasycznej jako poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić. Na tą chwilę staram się działać intuicyjnie. Wyzwalam tą migawkę. Rzeczywiście w momentach wygląda na to bardzo istotnych, ponieważ jest bardzo, bardzo dobry odbiór tych moich prac w środowisku. Dopiero co skończyłem pracę nad festiwalem Chopin jego Europa i było to dla mnie ogromne wydarzenie. Wiązało się z wielkimi emocjami. Nie miałem świadomości, że ten festiwal jest tak piękny, tak wielki, z nagromadzeniem takiej ilości fantastycznej muzyki na najwyższym poziomie. Praktycznie przez prawie 3 tygodnie odbywały się codziennie 2 koncerty. Można założyć, że około 5 godzin żywej, wspaniałej muzyki na żywo. Powstały 1000 zdjęć, natomiast rzeczywiście nawet artyści z zagranicy, którzy przyjeżdżali na ten festiwal, występowali, pisali później. Między innymi do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina trafiały takie wiadomości, że zdjęcia rzeczywiście są niezwykłe z tego wydarzenia, więc może łatwiej byłoby właśnie tych muzyków zapytać, jak to się dzieje, że rzeczywiście ta fotografia, którą staram się robić, działa.
A czy ty masz w ogóle szansę posłuchać muzyki? Czy jak jesteś skupiony na robieniu zdjęć, czy na ile słuchasz tych 5 godzin żywej muzyki w trakcie takich 2 koncertów dziennie? I czy ona może ma jakiś wpływ na to, jakie ty zdjęcia robisz?
Oczywiście, że słucham. Wiem, że jestem wtedy w pracy, więc priorytetem jest moja praca, moje zdjęcia, ponieważ chodzi o to, żeby jak najpiękniej wydobyć te emocje, czyli to, co dzieje się w tej przestrzeni dźwięków, żeby przetransportować na, nie wiem, czy to jest najładniejsze słowo, przetransponować na światło, na obraz.
Tak, bo mówią, że fotografia to światło.
Tak, więc to jest najważniejsze. Natomiast zawsze jest tak, że gdzieś w tyle głowy te wszystkie dźwięki, które są do mnie, docierają, ja je rejestruję, nawet wtedy, kiedy o tym nie myślę. Właśnie to jest ten wielki plus muzyki, pięknej muzyki, że ona gdzieś podświadomie do nas także dociera i nawet nie zawsze trzeba być tak na 100% skupionym. Staram się jak najwięcej czerpać. Często jest tak, że po wykonanych zdjęciach muzykę, którą słyszę, a która mnie na przykład jakoś zaciekawiła, zainteresowała, po prostu wracam do niej i po prostu już wtedy słucham, odsłuchuję sobie, szukam tych utworów, wracam do nich i to jest fascynujące.
Super. A czy ta muzyka się przekłada, jeszcze dopytam, na te zdjęcia? Czyli czy zdjęcia robione na koncercie muzyki barokowej są inne niż na koncercie muzyki romantycznej?
Myślę, że tutaj dużo więcej składników ma na to wpływ, co finalnie powstaje. W ogóle fotografowanie dla mnie przynajmniej jest takim stanem, gdzie tak naprawdę sam aparat jest tylko narzędziem i tutaj najważniejsza jest tak naprawdę głowa. To, w jakim jesteśmy, w stanie emocjonalnym nawet ma wielkie znaczenie. Co czujemy, jakie mamy z jakimi emocjami w ogóle idziemy na koncert. Przecież może być różnie, można się z kimś pokłócić, odpukać. Rzadko mi się to zdarza, praktycznie wcale, ale jednak wszystkie zdarzenia, których bagaż niesiemy, już ma bardzo duże znaczenie. Nie wiem, wspomniałaś o tym, że zajmujesz się muzyką filmową, więc może nawet film, który obejrzałaś dzień wcześniej, będzie miał znaczenie, jak odbierzesz koncert, który usłyszysz jutro, następnego dnia. No w moim przypadku, no tutaj czuję się bardzo...
Zapach sali też, w ogóle wszystko, mury.
No ja się czuję bardzo wyróżniony i to jest taki, można powiedzieć, że wygrałem los na loterii, ponieważ tutaj dochodzą dodatkowe bodźce. Ja często z tymi artystami, którzy grają, spotykam się na backstage'u wcześniej, mam z nimi kontakt, mogę z nimi porozmawiać. W zasadzie zaczynam ich fotografować najczęściej już przed koncertem. Nawiązują się jakieś relacje. To wszystko ma bardzo wielkie znaczenie. Natomiast finalnie wtedy, kiedy powstaje zdjęcie, to jest ten moment, którego ja do końca sam jeszcze nie rozumiem. Ale ta muzyka na pewno tworzy pewien taki stan w mojej głowie, który ma duże znaczenie i ma wpływ na to, kiedy wyzwolę migawkę, ale oczywiście to jest jeden z elementów. Ważne są też jakby obraz, który widzę, który powstaje w czasie tworzenia muzyki, czyli tutaj na przykład artysta, który na przykład ma ogromną ekspresję. Nie wiem, ostatnio akurat fotografowałem wielu pianistów i są bardzo różni. Jedni grają...
Krystiana Zimmermana fotografujesz często też.
Tak, też, ale akurat jego głównie robiłem portrety dla Deutsche Grammophon. Zresztą ostatnia okładka z muzyką Szymanowskiego jest tego przykładem. Natomiast tutaj ta chodzi mi w ogóle o taką ekspresję pianistów. Są tacy, którzy bardzo żywo reagują na swoją muzykę, są bardzo dynamiczni w gestach i to też gdzieś kieruje moją uwagę. Jeszcze do niedawna były też bardzo duże ograniczenia, jeśli chodzi o fotografowanie w ogóle takich koncertów, ponieważ od niedawna mam już bardzo profesjonalny i nowoczesny sprzęt, który praktycznie działa bezgłośnie, więc pewne duże ograniczenie zostało już zamknięte i mogę działać bardzo swobodnie. Natomiast jeszcze do niedawna były też bardzo często takie sytuacje, no właśnie jeszcze jak pracowałem na przykład w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, że były koncerty, na których na przykład działo się coś pięknego w kadrze. Natomiast ja przez szacunek dla po pierwsze artystów, po drugie dla publiczności, po prostu rezygnowałem z tego zdjęcia, chociaż wiedziałem, że tracę coś ważnego, ale jednocześnie wiedziałem, że absolutnie nie mogę zaburzyć narracji tego koncertu i odbioru tego koncertu, więc stawiałem siebie w trzecim rzędzie podczas takich koncertów. No teraz jest dużo, mam dużo, dużo swobodniej mogę działać ze względu po prostu na nową technologię, która daje nam taką możliwość jako fotografom.
Jeśli miałabym wymienić jeszcze jakiś jeden element poza właśnie takim zatrzymywaniem w kadrze ekspresji artystów, muzyki w ogóle, właśnie tak jak powiedziałam, czegoś, co brzmi, co gra, co jest bardzo żywe, to jeszcze bardzo lubię u ciebie podejście do muzyki nie na kolanach, czyli te zdjęcia, które, nie wiem, jest takie zdjęcie Wojciecha Kilara karmiącego koty, tak, bardzo słynne. Do Wojciecha Kilara jeszcze przejdziemy. Ale jest też takie zdjęcie z nutami, chyba Mendelsona, i z bananem gdzieś u ciebie na stronie. Czyli samo życie i wybitni kompozytorzy, wielka muzyka, niesamowity wieczór, coś magicznego, takie zderzenie dwóch światów. Polujesz na takie momenty, domyślam się.
Oczywiście, masz rację i wyłapałaś rzeczywiście piękne momenty, które udało mi się uwiecznić. Muzycy klasyczni często podkreślają sami, że są troszkę wrzuceni do takiego worka, w taki schemat ludzi, którzy są... działają w kulturze...
Nie z tego świata.
Nie? Tak, nie z tego świata, działają w kulturze wysokiej i są niedostępni z bardzo sztywnym kręgosłupem, mówiąc tutaj bardziej nie mam na myśli o ciele, tylko bardziej w filozoficznym podejściu do sprawy, a tak absolutnie nie jest. To są często szaleni ludzie. Zresztą ja nawet pamiętam właśnie Krystiana Zimmermana podczas próby w Filharmonii Narodowej kilka lat temu, kiedy pracował z maestro Jackiem Kasprzykiem podczas koncertu, a w zasadzie, przepraszam, podczas próby właśnie była taka sytuacja, gdzie ja teraz, przepraszam, nie przypomnę sobie dokładnie kompozytora, którego akurat nuty leżały na pulpitach i muzycy grali. Natomiast pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie Krystian Zimmermann oderwał się od fortepianu, zwrócił się w stronę orkiestry i powiedział właśnie, zaczął tłumaczyć muzykom, że ten człowiek, którego teraz gramy, to nie jest ten pan z siwą brodą, którego na lekcjach muzyki kiedyś wszyscy mieli okazję oglądać i przerabiać, tylko kiedy pisał ten utwór, był zakochany, miał 20 parę lat, był szalony i tą ekspresję należy właśnie wydobyć. I ten koncert właśnie tak musi brzmieć. Zresztą inna z takich właśnie zaskakujących dla mnie lekcji muzyki na żywo i tego, jak ją należy grać, była przy okazji pracy z naszym najwybitniejszym kompozytorem, mam tu na myśli Krzysztofa Pendereckiego. Pamiętam, to były jego urodziny, wielka feta w Warszawie, trwająca 7 dni. Akurat był taki moment, gdzie taki mały skład muzyków z Orkiestry Symfonia Warszawia, ci muzycy nagrywali płytę z jego muzyką i doszło do takich konsultacji, pamiętam, że to było w radiu, w Polskim Radiu, w sali imienia Lutosławskiego. I ci muzycy zagrali dla mistrza fragment tego utworu. I on słuchał z wielkim przejęciem, bardzo się zaangażował jakby w ten moment. Kiedy muzycy zagrali, powiedział coś takiego, że właśnie podobnie w tym właśnie coś podobnego, co wcześniej właśnie, na co zwracał uwagę Krystian Zimmermann. Popatrzył się na tych muzyków i powiedział, słuchajcie, jak ja napisałem ten utwór, też byłem młody, szargałem nam ekstremalne emocje i zagraliście ten utwór perfekcyjnie, jeśli chodzi jakby o tą
O rzemiosło, o warsztat.
O rzemiosło, o warsztat. Zagraliście wspaniale, ale tam nie było ani jednej mojej emocji. Muzycy tak na siebie popatrzyli, tacy troszkę przerażeni, troszkę zagubieni. Natomiast on ich pięknie poprowadził, bo on czuł, że oni mają wielki respekt do mistrza, że to było już tak wielkie przeżycie, że mogli z nim stanąć, że on poświęcił im ten czas i zrobił to zresztą z wielką przyjemnością. To było czuć, że jemu to sprawia po prostu wielką przyjemność. I on, żeby jakby tak rozładować tę atmosferę, powiedział, że on sobie zdaje sprawę właśnie z tego, że tutaj wracamy do tematu właśnie odbioru muzyki, tego, jak można ją zagrać, jak jej można posłuchać. Powiedział im, że on sobie zdaje sprawę z tego, że jego obecność tutaj też ma właśnie wpływ na to, jak oni to zagrali, ale w ciągu kilku minut potrafił ich tak naprowadzić, że zagrali ten utwór jeszcze raz, ale zupełnie inaczej. I właśnie osiągnęli ten efekt, ten właśnie tą interpretację, na której mistrzowi zależało, właśnie zawarli te emocje. Czyli tak naprawdę często w muzyce nie chodzi o to, żeby ona była wiernie,
perfekcyjnie
odtworzona, ale tam się musi coś zadziać, tam musi być życie.
A chciałam cię zapytać jeszcze o kulisy. Ja sama jako dziecko muzyków wychowana za kulisami wiem i teraz, kiedy pracuję sama jako konferencjer, sporo czasu spędzam w różnych miejscach za kurtyną. Tam się dzieje drugi spektakl, równie ciekawy, a czasem ciekawszy niż to, co się dzieje na estradzie, na scenie. Ty tam jesteś, podglądasz. Jak ci się udaje wchodzić tam, ale mam na myśli te właśnie relacje z artystami, których fotografujesz, bo zatrzymujesz ich w takich sytuacjach, kiedy odpoczywają, kiedy się skupiają. W takich bardzo, powiedziałabym, intymnych momentach oni się na to godzą. Jak sobie z tym radzisz? Bo to dla mnie jest wielka tajemnica właśnie takiej fotografii kulis.
No rzeczywiście, nie jest to prosta sprawa. Nie można tak po prostu sobie wejść z aparatem, bo w takie miejsce, gdzie muzycy przygotowują się do koncertu, jest to rzeczywiście sytuacja taka ekstremalna. No trzeba sobie to jakoś wypracować. Nie ma oczywiście, ja tutaj nie podam jakiegoś złotego przepisu na to. Myślę, że tutaj też wiele czynników odgrywa wielką rolę. Na pewno też osobowość. No trzeba być troszkę takim, nazwijmy to, psychologiem. Czuć emocje, czuć jakby stany, w których muzycy się znajdują i bardzo delikatnie i z wielkim takim namaszczeniem i taką opieką podejść do tego tematu. Oni muszą po prostu czuć, że nie zostaną skrzywdzeni, że nie wyłapię i nie wykorzystam jakichś sytuacji, które mogą im zaszkodzić, ponieważ to są różne gesty, które oderwane w kontekście mogą jakby zupełnie zmienić jakby wyraz tej fotografii, mogłyby im zaszkodzić, ale to jest też kwestia nawiązywania pewnych relacji. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy do Polski przyjechała jedna z najwybitniejszych skrzypaczek na świecie, Anne-Sophie Mutter, która jest boginią skrzypiec.
Gra bardzo często ostatnio muzykę filmową, więc tutaj się robimy ukłon w tę stronę też.
Dokładnie tak. Tak, Williams napisał dla niej chyba specjalnie jakiś niedawno utwór, zostało to wszystko nagrane. No miałem tą przyjemność, że mogłem pracować z Anne-Sophie Mutter, to było zresztą, ona jest zresztą przeurocza i też właśnie z taką odrobiną szaleństwa, a przy okazji bardzo taka zabawna i pamiętam, kiedy podziękowałem jej za to, że postanowiła właśnie mnie zaangażować do takiej obsługi fotograficznej jej trasy po Polsce, a ona na to powiedziała: no Bartek, ale kogo, ja nie miałem wyboru. I to było tak urocze. Z jednej strony może rzeczywiście tak myślała, ale myślę, że to było też w tym trochę takiej, po prostu takiego rozładowania atmosfery, takiego wprowadzenia w swój świat i takiego sygnału, że nie traktujmy wszystkiego tak poważnie.
Ale ja myślę, że ona się nie myliła wcale, bo po pierwsze ty jako pierwszy, czy jako jeden z pierwszych pokazałeś moc fotografii zakulisowej właśnie. Po drugie, no nikt tak nie fotografuje muzyków jak ty, więc ona nie miała wyboru.
No bardzo ci dziękuję za taki komplement, ale jeszcze wracając właśnie do takiej pewnej sytuacji związanej z Anne-Sophie Mutter. Pamiętam właśnie, ja przyjechałem do studia, właśnie też do studia imienia Lutosławskiego. Tam akurat właśnie Symfonia Warszawia pod batutą Maćka Tworka przygotowywała właśnie się do koncertu i Anne-Sophie Mutter była wtedy solistką. Ona nie wiedziała, że ja będę. Myśmy się poznali wcześniej przy pracy dla Deutsche Grammophon, kiedy fotografowałem ją właśnie z Krzysztofem Pendereckim, więc pamiętała mnie, natomiast nie umawialiśmy się na żadne spotkanie i to było niesamowite, kiedy tak wielka postać ze świata muzyki klasycznej, jedna z najwybitniejszych, widzi mnie na drugim końcu sali i z uśmiechem podbiega do mnie, ona do mnie podbiega, przytula mnie i mówi, że się cieszy, że mnie widzi. To jest niesamowite. No, to na pewno jakoś trzeba wypracować. Pamiętam, że chwilę później z Agatą Przymczewską, która wtedy przyjechała też specjalnie spotkać się, ona była oczywiście umówiona z Anne-Sophie Mutter. Zresztą ona ma zupełnie inną relację z Anne-Sophie Mutter. Obie są skrzypaczkami i mają kontakt już od dłuższego czasu. Tam wtedy doszło do takiej sytuacji, gdzie Agata dostała, jej skrzypce wróciły z odlotnika, były po prostu, miały taki, nazwijmy to, przegląd techniczny, tak?
To są skrzypce warte po prostu takie pieniądze, że się nam nie śniło o tym.
Dokładnie tak i tak właśnie, może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale tak właśnie na przykład trzeba jechać raz w roku z samochodem na jakiś przegląd, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. Tak, instrumenty wymagają też wielkiej opieki i Agacie bardzo zależało, żeby właśnie Anne-Sophie Mutter zagrała parę dźwięków i oceniła, czy ta praca, którą wykonał lutnik, została wykonana poprawnie. I ja wszedłem po prostu do tego, w zasadzie do jej prywatnego, no nie gabinetu, jak to nazwać, do garderoby, przepraszam, zabrakło mi słowa. Jest jednak rzeczywiście dość wczesna pora. Bez ustaleń to się w zasadzie nie zdarza. Anne-Sophie Mutter jest bardzo profesjonalna i praktycznie taka sytuacja, jakby wszedł po prostu jakiś fotograf, skończyłoby się to prawdopodobnie wielkim skandalem, zostałby wyrzucony i nie byłoby miło. A tutaj po prostu wszedłem i nawet pamiętam, że się Agata Szymczewska była taka bardzo zdziwiona.
Zdezorientowana.
Nie rozumiała tej sytuacji, że to tak po prostu mogło się stać bez wcześniejszych ustaleń. Więc coś jest. Być może ja w sobie mam coś takiego, bo często muzycy mówią, że się czują przy mnie bardzo swobodnie, bardzo dobrze i ufają mi. I tak się po prostu dzieje. Ale czemu tak jest? Musiałabyś zapytać tych muzyków, z którymi pracuję. Może oni by potrafili na to odpowiedzieć.
Być może będzie taka szansa. Zmierzamy do końca. Ja chciałam jeszcze cię zapytać o mistrzów, o to, jak ty ich widzisz. Fotografujesz wybitne osobowości, nie tylko świata muzyki, także świata teatru, opery, kina, zdarza się, w różnych miejscach. Czasem są to sesje zaplanowane, można je ustalić, tak, ustawić sobie, a czasem zastajesz jakieś wnętrze. Jak szybko, w jaki sposób rodzi ci się w głowie pomysł na portret, nie wiem, Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, Anne-Sophie Mutter? Bo musisz przekazać, czy pewnie chcesz przekazać w tym zdjęciu też trochę ich osobowości, twojego stylu. No bardzo dużo elementów musi się tam znaleźć. To nie jest tylko takie, że wejdziesz do tej garderoby, przyłożysz aparat do oka, robisz zdjęcie i potem zobaczysz, czy z tych 50 jakieś jedno jest fajne.
Oj, to też bardzo, nie ma tutaj jednej odpowiedzi tak naprawdę na twoje pytanie, bo tak w zasadzie każdy z tych artystów, wielkich artystów, o których była przed chwilką mowa, jest tak indywidualną postacią, niesamowicie inny, żyjący w swoim świecie, praca z każdym z tych osób była zupełnie inną przygodą, z innymi emocjami, z inną taką przestrzenią, w której mogłem się poruszać.
No to może opowiedz o Wojciechu Kilarze, byłoby wspaniale, bo to taki człowiek, artysta, nie tylko najbliższy w tej chwili mnie, ale też słuchaczom, którzy za jego muzyką filmową pójdą na koniec świata. No i 90. rocznica urodzin Wojciecha Kilara w tym roku.
Tak, z Wojciechem Kilarem właśnie to też właśnie nie było, to akurat też nie było dość łatwe. Wojciech Kilar nie już... kiedy fotografowałem go, był już no, takim wieku dość zaawansowanym i był bardzo zamknięty, jeśli chodzi o jakieś nowe kontakty. Więc było to dość skomplikowane. On nie był w ogóle przekonany do samych zdjęć, ponieważ powstał taki pomysł, żeby zrobić taką sesję w jego mieszkaniu, w tej przestrzeni, w której on żyje i też pokazać tak właśnie troszeczkę go w taki sposób, właśnie używać słowa intymny i to chyba tutaj miało, no, właśnie też no, taki był też cel. A on już dla mnie bardzo czuł potrzebę, żeby się w ten sposób fotografować, żeby się w ogóle fotografować. Więc proces był dość długi, skomplikowany. Ostatecznie udało mi się namówić Wojciecha Kilara na te zdjęcia. Myślę, że też było tutaj istotne to, że rzeczywiście już byłem fotografem ze tak zwanego środowiska, że właśnie pracowałem wtedy przez już kilka dobrych lat z NOSPR-em i no i pamiętam, kiedy przyjechałem, pamiętam ten dzień, kiedy przyjechałem do domu Wojciecha Kilara w Katowicach, zadzwoniłem, byłem cały roztrzęsiony i nie wiedziałem, co się za chwilę wydarzy. Otworzył mnie, zaczęliśmy rozmawiać. Było bardzo miło i właśnie, nie wiem, może rzeczywiście mam coś takiego w sobie, ponieważ ta nasza sesja przerodziła się w taką zabawę. Myśmy po prostu się świetnie bawili. Ja się nie czułem jak na jakimś planie fotograficznym. Pan Wojciech, mam wrażenie, że też w którymś momencie na początku miało być to kilka portretów, kilka zdjęć, a zobaczyłem, że on po prostu dobrze spędza czas i że jemu zaczął sprawiać wielką przyjemność. Stąd powstały przepiękne zdjęcia. Jedno, o którym wspomniałaś właśnie, kiedy on karmi koty sąsiadów. On już wtedy nie miał swoich zwierząt, ponieważ uważał, że jest osobą odpowiedzialną. Miał świadomość swojego wieku i powiedział, że nie zrobiłby zwierzęciu czegoś takiego, żeby je zostawić. Więc przychodziły do niego regularnie, w zasadzie codziennie koty, które on dokarmiał. I pamiętam, kiedy właśnie trwał ten proces karmienia kotów, odwrócił się do mnie i tak mi pogroził i powiedział, że jeśli to zdjęcie nie zostanie wybrane wtedy do tej koncepcji płyty, która wtedy miała wyjść, to on się nie zgodzi na żadne inne zdjęcia. Oczywiście to było powiedziane pół żartem, pół serio, ale tak było. No pamiętam też niedawną sesję z Krystianem Zimmermanem właśnie na potrzeby najnowszej okładki płyty z muzyką Szymanowskiego.
Ta płyta dosłownie teraz wychodzi, więc można polować na nią.
Dokładnie tak, bardzo polecam. Myślę, że jest piękna. Nie miałem jeszcze okazji posłuchać. I pamiętam, jak poszliśmy cała sesja odbyła się w Szwajcarii, w Bazylei. Poszliśmy z Krystianem nad Ren i rozmawialiśmy długo i on mi opowiedział...
O czym rozmawialiście?
No, to są tajemnice właśnie troszkę. Okay. Trochę niewiele właśnie na tym to polega, że moja praca, że artyści wiedzą, że ja gdzieś wszystko to, co zostanie powiedziane, nie przekażę dalej, więc oni się czują przy mnie rzeczywiście dość swobodnie, ale może to nie jest... Nie rozmawialiśmy o czymś bardzo wielkim. To są takie trochę po prostu o życiu, o sytuacji, która aktualnie ma, która się dzieje o to dość trudnych czasach. Natomiast Krystian opowiedział mi o tym, że właśnie w Bazylei jest taki zwyczaj, że mieszkańcy, no i też turyści mogą wskoczyć do Renu, po prostu do rzeki i płynąć z nurtem. I ja byłem bardzo podekscytowany tym faktem, do tego stopnia, że oczywiście nie wskoczyłem do tego nurtu jeszcze w tym samym momencie, bo mieliśmy zdjęcia, ale jakoś taką poczułem ogromną potrzebę wejścia do tego Renu, przynajmniej na chwilę. I rozebrałem się i wszedłem do tej wody. A Krystian miał wielką frajdę z tego, że wziął mój aparat do ręki i zaczął mnie fotografować. Więc mam piękną pamiątkę, czyli zdjęcia wykonane przez najwybitniejszego naszego pianistę. Po czym on poczuł taką lekką potrzebę. Powiedział, że no woda jest jednak za zimna i on jednak nie skusi się na kąpiel. Natomiast podwinął nogawki i po prostu wszedł do tej wody. I z kolei ja przejąłem aparat i zacząłem robić mu zdjęcia właśnie w takiej bardzo nieoficjalnej sytuacji. I on się tak uśmiechnął i powiedział do mnie, No, myślę, że Deutsche Grammophon bałoby mi się zaproponować taką sesję i śmialiśmy się z tego wszystkiego. I właśnie o to chodzi.
Super, to jest życie właśnie. A jest jeszcze ktoś, komu chciałbyś zrobić zdjęcie? Albo czy jest ktoś, nie wiem, z przeszłości, kto już nie żyje, a ty żałujesz, że nie mogłeś sfotografować, nie wiem. Od Mozarta idąc przez Ennio Morricone, skończywszy na żyjących jeszcze twórcach. Jest ktoś taki, kto przykuwa twoją uwagę? Bo to jest, tu opowiadasz, że są słowa, jest rozmowa, jest psychologia, jest wchodzenie w czyjś świat. Ludzi paraliżuje aparat, a ty sprawiasz, że oni się otwierają, więc to jest duża sztuka. Komu byś zrobił zdjęcie, jakbyś mógł tak sobie wybrać ze wszystkich? Wiem, że to takie banalne pytanie, ale bardzo mnie to interesuje.
Nie, to nie jest banalne pytanie. Bardzo żałuję, że nie udało mi się sfotografować Góreckiego. To jest nasz wielki kompozytor. Ja mieszkam, wychowałem się na Górnym Śląsku, więc dla mnie to jest bardzo ważny region. On z tym regionem też jest bardzo związany, tak jak zresztą Wojciech Kilar, o którym wcześniej była mowa. I mam tylko jedno zdjęcie. Ono jest historyczne, ponieważ ono powstało wtedy, kiedy właśnie Górecki, Kilar i Penderecki byli w Radzie Programowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ja wtedy pracowałem w mediach, byłem fotoreporterem i zrobiłem po prostu takie zdjęcie tych trzech wielkich kompozytorów przy jednym stole. Zdjęcie jest bardzo słabe. Jedyną jego moc jest fakt, że tych trzech panów już niestety z nami nie ma, tych wybitnych kompozytorów. I tyle. No, dwóch z tych kompozytorów udało mi się bardzo dobrze sfotografować, spędzić z nimi troszkę czasu i powiedzieć jakby swoim językiem ich życie, ich codzienność.
Emocje.
Natomiast niestety z Henrykiem Góreckim to się nie udało. Natomiast usłyszałem piękny komplement od córki pana Góreckiego, która jest wspaniałą pianistką, wykłada w Akademii Muzycznej w Katowicach i kiedyś jej robiłem sesję, która wyszła zresztą znakomicie. Byłem bardzo dumny z tych zdjęć samej Ani Góreckiej też bardzo się ta sesja podobała. Wiem, że dość szeroko były te zdjęcia wykorzystywane. I kiedyś pamiętam przy jakiejś okazji jakiegoś obiadu rozmawialiśmy o tym. Właśnie ja bardzo ubolewałem wtedy, że tak późno zająłem się właśnie fotografią związaną z muzyką klasyczną. I powiedziałem o tym, że bardzo żałuję, że nie udało mi się sfotografować jej ojca, ale że też słyszałem, że był bardzo charyzmatyczny, bardzo trudny i niedostępny. Na to Ania Górecka powiedziała: to prawda, ale ty z nim, ale on tobie by zaufał. I to było dla mnie niesamowite. Także coś jest na rzeczy, nie wiem.
Bartek Barczyk, artysta, któremu ufają inni artyści. Dlatego powstają takie zdjęcia, gdzie można zobaczyć twoje zdjęcia? Powiedz jeszcze na koniec.
Moje zdjęcia można zobaczyć tak naprawdę w instytucjach kultury, z którymi pracuję. No, ostatnio dopiero co wróciłem z Filharmonii w Szczecinie, Filharmonii imienia Karłowicza, gdzie dokumentowałem festiwal MDF i wcześniej inaugurację, gdzie grała Alena Bajewa. Więc sporo zdjęć na pewno można zobaczyć na stronie Filharmonii w Szczecinie. Na pewno sporo zdjęć pojawiło się niedawno na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Są to fotografie związane właśnie z festiwalem Chopin i jego Europa.
Jest Instagram twój jeszcze?
Zapraszam na mój Instagram bartekbarczyk.art. Tam są też na bieżąco wrzucane relacje. Mam też swoją stronę autorską, też bartekbarczyk.art, gdzie publikuję swoje fotografie. Jestem też fotografem Teatru Słowackiego w Krakowie i sporo tych zdjęć też, wszystkie aktualne zdjęcia na stronie teatru to są moje fotografie, więc zapraszam, polecam.
Zapraszamy, a ja dodam od siebie, że naprawdę, naprawdę warto. Bartku, bardzo ci dziękuję i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia.
Bardzo też, bardzo tobie dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać. Zawsze, to jest też dla mnie zawsze taka, przy tej gonitwie, przy tym szalonym biegu, taki moment, kiedy mogę się zatrzymać i zastanowić nad swoją pracą, więc bardzo ci dziękuję.